Zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa w chrześcijaństwie ma fundamentalne znaczenie. Nie wiem, czy sobie zdajemy z tego sprawę, ale raczej tak. Jest to jedna, można powiedzieć, w liście w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale apostoł Paweł mówi o Ewangelii i wspomina tam i mówi o tym, że Chrystus zmarł na krzyżu według pism, został złożony do grobu i trzeciego dnia zmartwychwstał według pism. Więc to wszystko było zapowiedziane, więc to jest ten fundament, na którym stoimy. Można powiedzieć, że jest tą kolumną, na której stoi całe chrześcijaństwo, na której spoczywa całe chrześcijaństwo. Jeżeli uda się komuś obalić zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, podważyć ten fakt, to wtedy całe chrześcijaństwo upada. Tak? I wielu ludzi próbowało podważyć zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jako fakt historyczny, ale się nie udało. Nie udało. I tak od 2000 lat chrześcijaństwo stoi, ponieważ zmartwychwstanie Chrystusa jako fakt historyczny ma solidne dowody, podstawy, argumenty, które je potwierdzają. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa też niesie ze sobą, obok tego, że jest faktem historycznym, to niesie ze sobą pewną naukę chrześcijańską, teologię, czy też warstwę teologiczną. Jest to jedna z podstaw wiary chrześcijańskiej. I są ludzie, którzy wierzą na przykład, że Chrystus umarł, ale nie wierzą już w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I niestety trzeba powiedzieć, że takie osoby nie są chrześcijanami, bo żeby być chrześcijaninem, to trzeba wierzyć zarówno w Jego śmierć na krzyżu, złożenie do grobu, jak i Jego zmartwychwstanie. Więc zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest tym fundamentem naszej wiary. To są prawdy, w które wierzymy, czy to jest prawda, w którą wierzymy. Ale jeżeli spojrzymy na te różne prawdy wiary, które mamy w Piśmie Świętym objawione, to one nie są nam dane po to, żeby były taką suchą nauką. Te prawdy wiary mają nas do czegoś prowadzić. Te prawdy wiary mają nas prowadzić do uwielbienia Boga. To znaczy, że te prawdy, ta nauka, ona ma prowadzić nas do określonego zachowania względem Boga. Czyli ta nauka staje się wtedy praktyczna. I dzisiaj chciałbym mówić o tym właśnie, przypomnieć pewne praktyczne rzeczy, które związane są z zmartwychwstaniem Pana Jezusa Chrystusa. Chciałbym pokazać, jak zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa wpływa na nasze życie, na nasze postępowanie, na naszą codzienność jako chrześcijan. Więc dla nas, chrześcijan, Jego zmartwychwstanie nie jest czymś odległym. Nie jest czymś, co wydarzyło się wyłącznie 2000 lat temu, o którym możemy i o tym wydarzeniu możemy sobie zapomnieć, bo to nie jest istotne. Nie. To wydarzenie wpływa na naszą codzienność. I to jest codzienność, w której funkcjonujemy. Dlatego chciałbym, abyśmy przeczytali fragment z listu apostoła Pawła do Rzymian, z 6 rozdziału, i na podstawie tego fragmentu chciałbym kilka rzeczy powiedzieć. List do Rzymian, 6 rozdział, i przeczytajmy wersety od 1 do 14. Apostoł Paweł pewną myśl kontynuuje. Moglibyśmy zapytać, czy więc mamy pozostać w grzechu, by tym bardziej pomnożyć łaskę? W żadnym razie. W jaki sposób my, którzy umarliśmy dla grzechu, mamy nadal w nim żyć? Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? A zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć, abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca, my również prowadzili nowe życie. Bo jeśli jesteśmy złączeni z Nim w podobieństwie Jego śmierci, tym bardziej będziemy w zmartwychwstaniu. Wiedząc, że nasz stary człowiek został razem z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało zniszczone i abyśmy już dłużej nie byli zniewoleni przez grzech. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Jeśli zaś umarliśmy z Chrystusem, wierzymy też, że też z Nim będziemy żyć. Mając świadomość, że wzbudzony z martwych Chrystus już nie umrze, śmierć już nad Nim nie ma władzy. Gdy bowiem umarł, dla grzechu raz na zawsze umarł, a gdy żyje, żyje dla Boga. Podobnie i wy zaliczajcie siebie do umarłych dla grzechu, a jednocześnie do tych, którzy żyją dla Boga w Chrystusie Jezusie. Niech więc grzech nie panuje w waszym śmiertelnym ciele i nie podporządkowuje was swoim rządzom. Nie udostępniajcie mu też swoich członków jako narzędzi nieprawości. Oddawajcie siebie raczej Bogu jako ożywieni z martwych. Jemu oddawajcie swe członki, niech służą za oręż sprawiedliwości. Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, gdyż nie jesteście już pod prawem, lecz pod łaską. To jest Boże Słowo. Więc kilka rzeczy chciałbym powiedzieć odnośnie tego fragmentu. I tak jak już wcześniej zapowiedziałem, to kazanie ma tytuł Bóg wzywa cię do nowego życia. I o tym chciałbym mówić. I pierwszy punkt, o którym chciałbym powiedzieć, to, że zmartwychwstanie Jezusa jest wezwaniem do nowego życia. Zmartwychwstanie Jezusa jest wezwaniem do nowego życia. W czwartym wersecie apostoł Paweł mówi, a zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć, abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca, my również prowadzili nowe życie. Chrystus umarł i Chrystus przez chwałę Ojca został wzbudzony z martwych. Ale kiedy chodzi o wzbudzenie Jezusa z martwych, to było ono inne, zdecydowanie inne od wszystkich podobnych wydarzeń, jakie mamy miejsce, czy jakie czytamy w Starym i Nowym Testamencie. A mamy kilka przykładów tego ludzi, którzy zostali wzbudzeni z martwych. Na przykład w Ewangelii Jana w 11 rozdziale czytamy o tym, jak Pan Jezus wzbudził z martwych swojego przyjaciela Łazarza. Więc Jezus przywrócił Łazarzowi życie. I w pewnym sensie Łazarz wrócił do tego, co było przed tym, jak umarł. Łazarz wrócił do swojego, można powiedzieć, starego życia, do funkcjonowania tak, jak funkcjonował wcześniej. Tam się nic nie zmieniło, oprócz tego, że życie wróciło do jego ciała i oprócz tego, że to ciało, no, mimo rozkładu, wróciło do tego, co było przed śmiercią. Natomiast jeśli chodzi o wzbudzenie Chrystusa z martwych przez chwałę Ojca, to nie było to wyłącznie przywrócenie Jezusowi życia. Nie było to jedynie przywrócenie czynności życiowych, jak to się mówi. Jezus opuścił swój grób inny, niż gdy został do niego złożony. Na czym polegała zmiana, której doświadczył Jezus, kiedy został przez chwałę Ojca wzbudzony? Czytamy o tym w liście do Filipian. Może nie w bezpośredni sposób, ale pośrednio nam to mówi. Apostoł Paweł napisał w 3 rozdziale: tymczasem nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd oczekujemy Zbawcy, Pana Jezusa Chrystusa. On przekształci nasze upadłe ciała, nada im postać taką, jaką ma Jego ciało w chwale. Uczyni to mocą, którą również wszystko inne może sobie poddać. To znaczy, że kiedy Jezus się narodził, miał takie samo ciało, jak my mieliśmy. Ale kiedy Jezus powstał z martwych, Jego ciało było inne. Jego ciało już było przygotowane na chwałę, na niebo. Jego ciało to nie to samo ciało, kiedy się narodził, czy kiedy umarł. Tu się dokonała ogromna zmiana. Więc nie otrzymał wyłącznie życia, ale jego fizyczne ciało zostało przemienione, przekształcone i apostoł Paweł zapowiada, że tej zmiany doświadczą też wierzący. Kiedy Chrystus powróci, oni też powstaną z martwych, a jeżeli będą żyć w tym czasie, to jakkolwiek to ciała tych wierzących będą przemienione na ciało, do ciała podobnego Jezusowi. Jezus w swoim ciele, kiedy się ukazał swoim uczniom, miał dalej dziury po gwoździach oraz po włóczni, ale nie był duchem. Jezus bardzo wyraźnie mówi, że nie jest duchem i na przykład mówi Tomaszowi, włóż palce w moje ciało. Jezus też jadł z uczniami, to pokazuje, że to Jezus nie był duchem. Miał ciało, ale jego ciało było inne. Było to nowe ciało, duchowe ciało, to znaczy takie, które jest przygotowane do przebywania w niebie, w Bożej chwale. To nowe ciało jest niezniszczalne i nieśmiertelne i o tym mówi nam apostoł Paweł w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, kiedy odpowiada na pytanie, jakie będzie to zmartwychwstałe ciało, czy jakie będziemy mieli ciało, kiedy zmartwychwstaniemy. Dlatego możemy powiedzieć, że jego życie Chrystusa po wzbudzeniu z martwych nie jest tym samym życiem, jakie miał przed swoją śmiercią. Chrystus powstał do nowego życia. I to nowe życie jest odzwierciedlone poprzez nowe i uwielbione ciało, które otrzymał. Dlatego apostoł Paweł mówi nam, że tak jak Chrystus został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca, tak my mamy prowadzić nowe życie. Dlatego możemy powiedzieć, że zmartwychwstanie Jezusa jest wezwaniem skierowanym od Boga do człowieka, jest wezwaniem do nowego życia. Ponieważ Bóg wzbudził Jezusa z martwych, to też Bóg wzywa nas, abyśmy nowe życie prowadzili. I Chrystus jest w tym dla nas wzorem. Chrystus jest wzorem tego nowego życia. A jeśli Bóg wzywa nas do nowego życia, to musi być ono w jakiś sposób inne od tego dotychczasowego, czy poprzedniego, do tego, jak żyliśmy wcześniej, czy jak żyjemy teraz. Na czym polega to nowe życie? Na czym polega różnica między nowym życiem, o którym mówi tu apostoł Paweł, a starym życiem? Więc zobaczmy drugi punkt. Nowe życie zaczyna się śmiercią. Nowe życie zaczyna się śmiercią. Wróćmy do 4 wersetu. A zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim, z Chrystusem w śmierć, abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca, my również prowadzili nowe życie. Żeby mówić o nowym życiu, najpierw musimy powiedzieć o śmierci starego życia. Dlatego nowe życie, do którego wzywa nas Bóg, przez wzbudzenie Jezusa z martwych jest życiem, które rozpoczyna się śmiercią. I o tym mówi nam sam Jezus. Na przykład w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale jest napisane: następnie Jezus zwrócił się do swoich uczniów. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Kto bowiem pragnie swoją duszę ocalić, utraci ją. A kto utraci swoją duszę ze względu na mnie, ocali ją. Więc Jezus mówi o krzyżu, żeby wziąć swój krzyż. Po co się bierze krzyż? Nie, żeby nosić na jako ozdobę. Krzyż się brało po to, żeby umrzeć na tym krzyżu. Skazaniec brał swój krzyż, tak jak Jezus wziął krzyż i zaniósł go na miejsce trupiej czaszki i tam został ukrzyżowany. Krzyż się bierze po to, żeby na nim umrzeć, żeby na nim zawisnąć. Więc Jezus mówi o śmierci. Nowe życie wymaga utraty swojej duszy ze względu na Chrystusa. Wymaga utraty swojego życia ze względu na Chrystusa. I dodatkowo apostoł Paweł mówi nam właśnie o tym, o pogrzebaniu wraz z Chrystusem, o byciem pogrzebanym wraz z Chrystusem w jego śmierci. Człowiek, który został pogrzebany wraz z Chrystusem w śmierć, zaczyna nowe życie. A ten pogrzeb, ta śmierć związana jest w pewnym sensie z chrztem. W trzecim wersecie listu do Rzymian, 6 rozdziału jest napisane, czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Przepraszam. Więc nie chodzi tu o śmierć fizyczną. Człowiek, żeby zacząć nowe życie, nie musi umrzeć fizycznie. Łazarz umarł fizycznie, a kiedy został wzbudzony z martwych, to wrócił do swojego starego, poprzedniego życia, do życia, jakie wiódł przed śmiercią. Więc śmierć, o jakiej jest tu mowa, no nie jest tą śmiercią fizyczną. Nie jest śmiercią ciała. Chodzi tu o inny rodzaj śmierci, która jest potrzebna, żeby zacząć nowe życie. Apostoł Paweł mówi nam, że chrzest jest naszym pogrzebem, że chrzest jest zanurzeniem się w śmierć Chrystusa. Czy przez chrzest zanurzamy się w śmierć Chrystusa i wtedy naprawdę umieramy, wtedy tracimy swoją duszę ze względu na Chrystusa, kiedy zanurzamy się w Jego śmierci. Ale tutaj należy dodać pewne wyjaśnienie dotyczące chrztu, ponieważ dzisiaj to znaczenie bardzo często jest dalekie od tego biblijnego. Dlaczego apostoł Paweł mówi o zanurzeniu w śmierć Chrystusa? Ponieważ chrzest jest zanurzeniem. To nie pokropienie, to zanurzenie całego człowieka. Całościowe zanurzenie. I w Nowym Testamencie przyjęcie chrztu zawsze jest świadomym i dobrowolnym działaniem człowieka. Chrzest zawsze w Nowym Testamencie podąża za osobistą wiarą człowieka, który ten chrzest przyjmuje. Chrzest nigdy nie poprzedza wiary. On zawsze jest rezultatem tego, że ktoś zaufał Chrystusowi i chce dać temu wyraz poprzez poddanie się nakazowi Chrystusa, który mówi, żeby chrzcić tych, którzy stają się Jego uczniami. Więc chrzest nigdy nie jest niezależny od osobistej wiary. On zawsze jest połączony z osobistą wiarą w Pana Jezusa Chrystusa i zawsze podąża za wiarą w Pana Jezusa Chrystusa. Więc chrzest wyraża przyjęcie dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, tych wszystkich praw, które mówi nam Ewangelia, związanych z Jezusem Chrystusem i poddanie się Jemu jako Panu, jako Zbawicielowi. W praktyce wyglądało to tak, że do jakiegoś miejsca, jakiejś miejscowości, w którym nikt nie słyszał na przykład o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, być może było to pogańskie jakieś miasto, gdzie wierzyli w różne bóstwa grecko-rzymskie albo jakieś jeszcze inne, do takiego miasta przybywał na przykład apostoł. I ten apostoł codziennie spotykał się z ludźmi, na przykład na rynku i opowiadał, kim jest Jezus Chrystus, opowiadał, co Jezus Chrystus zrobił na krzyżu poprzez swoją śmierć, ale też mówił o zmartwychwstaniu i mówił o potrzebie pojednania się z Bogiem. Mówił o sądzie, który nadchodzi i że tym sędzią, który będzie sądził, będzie Jezus Chrystus. Więc mówił dzień po dniu, tydzień po tygodniu i ludzie słyszeli tę wieść i niektórzy z nich zaczynali rozumieć, zaczynali przyjmować to i zaczynali wierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy to zrozumieli, zobaczyli, że są grzesznikami i potrzebują Zbawiciela, wtedy odrzucali swoje pogańskie przekonania. Swoją dotychczasową religię, swój dotychczasowy sposób życia i chcieli być naśladowcami Chrystusa i przyjmowali chrzest, dawali się ochrzcić i stawali się częścią Kościoła chrześcijańskiego. Ten chrzest wyraża właśnie poddanie się Chrystusowi jako Panu i Zbawicielowi. Przez wiarę taki człowiek zanurzał się w Jego śmierci, by powstać do nowego życia, do którego powołał go Bóg przez zmartwychwstanie Chrystusa. Więc chrzest bez osobistej wiary w Ewangelię, w dobrą nowinę, w te fakty historyczne, które są nam podane w Ewangelii, bez zaufania Chrystusowi nic nie znaczy. Jest tylko zmoczeniem, pokropieniem czy zanurzeniem w wodzie, ale to nie jest chrzest. Chrzest bez wiary nic nie znaczy. Natomiast wiara w Chrystusa, zaufanie Chrystusowi prowadzi człowieka do chrztu, który wyraża swoje osobiste zanurzenie się w śmierci Chrystusa. Wyraża ukrzyżowanie razem z Chrystusem. I wtedy zaczyna się nowe życie. Kiedy człowiek umiera, a umiera, kiedy zaufa Chrystusowi. Kiedy zanurzy się w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Więc nowe życie zaczyna się od śmierci. I bez śmierci to nowe życie nie może się zacząć. Nie ma mowy o nowym życiu bez śmierci razem z Chrystusem. Co jeszcze? Apostoł Paweł mówi nam o tym nowym życiu. Nowe życie to wolność od grzechu. Wersety 6 i 7 przeczytamy. Wiedząc, że nasz stary człowiek został razem z Nim, z Chrystusem, ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało zniszczone i abyśmy już dłużej nie byli zniewoleni przez grzech. To bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Paweł mówi nam o zanurzeniu się w śmierć Chrystusa. Ale jak umarł Chrystus? Chrystus umarł na krzyżu. W związku z tym, jeśli chcemy zanurzyć się w śmierć Chrystusa, musimy wziąć swój krzyż i tam razem z Chrystusem zostać ukrzyżowanymi. To ukrzyżowanie jest potrzebne, aby nasza grzeszna natura, ta natura, która dąży do grzechu, ma upodobanie w grzechu, lubuje się w grzechu, mogła zostać zniszczona. I przez to, żebyśmy mogli zostać uwolnieni spod panowania grzechu w naszym życiu. Śmierć z Chrystusem uwalnia od grzechu. To ukrzyżowanie dokonuje się przez zaufanie Chrystusowi. Tak? To jest przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. I mówi nam o tym apostoł Paweł, mówiąc o swoim własnym życiu. W liście do Galacjan w 2 rozdziale czytamy, apostoł Paweł mówi, jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Czy fizycznie zawisł z Nim na krzyżu? Nie. Apostoł Paweł nawrócił się, nasz apostoł Saul, tak, jeszcze nie był apostołem Paweł, Saul nawrócił się dopiero po tym, jak Jezus odszedł do nieba. Miał wtedy widzenie, prześladował Kościół i Chrystus mu się ukazał na drodze i to zmieniło jego życie. Więc Paweł fizycznie nie zawisł razem z Chrystusem, ale mówi o sobie, że jest ukrzyżowany razem z Chrystusem, że żyje już nie on, ale żyje w nim Chrystus. I żyje w wierze, czy też wierząc Synowi Bożemu, który go pokochał i wydał za niego samego siebie. Więc jak to jest, że Paweł może mówić o sobie, że jest ukrzyżowany razem z Chrystusem? Przez wiarę. Ponieważ przez wiarę zanurza się w śmierć Chrystusa. Utożsamia się z krzyżem Chrystusa. Utożsamia się z tym, co ten krzyż reprezentuje. I dlatego mówi... I cel, jaki ten krzyż reprezentuje, to mówi, że jest ukrzyżowany razem z Chrystusem, ponieważ chce żyć dla Boga. Tak. Więc wolność od grzechu, to jest bardzo ważne, słuchajcie. Wolność od grzechu nie oznacza, że chrześcijanin już nie grzeszy. Chcielibyśmy, żeby tak było. Tak, chcielibyśmy, żeby tak było. Ale wolność od grzechu nie oznacza, że chrześcijanin już nie grzeszy. Nie oznacza, że w jego życiu nie ma już grzechu. Gdybym tak powiedział, to bym skłamał. Będzie taki dzień. I Chrystus nam to zapowiada. Będzie taki dzień, że grzechu już nie będzie. Ani śmierci, ani choroby. Ale dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, to ten grzech jest obecny w naszym życiu. Sami o tym prawdopodobnie codziennie wiemy, czy też jest to nam przypominane, czy grzech nam się przypomina i musimy wyznawać swoje winy i prosić naszego Pana o przebaczenie. Więc wolność od grzechu polega na tym, że przestajemy być zniewoleni przez grzech. Wolność od grzechu polega na tym, że grzech przestaje nad nami panować. To znaczy, że już nie musimy się podporządkowywać jego rządzom. Przestajemy być narzędziami nieprawości. jeśli ktoś jest zniewolony przez kogoś, jeśli ktoś jest niewolnikiem kogoś, to ten niewolnik musi czynić wolę swojego Pana, musi czynić wolę tego, któremu służy, który go zniewolił. I nie ma wyboru, ponieważ jest niewolnikiem. Ale człowiek wolny ma wybór. Człowiek, który jest wolny, decyduje, podejmuje samodzielnie decyzje. Taki człowiek może czynić swoją wolę. Więc nowe życie to wolność od grzechu. To wolność od bycia zniewolonym przez grzech. To nowe życie, wolne od grzechu, jest możliwe przez Pana Jezusa Chrystusa. I ostatni punkt. Nowe życie to życie dla Boga. Przez ukrzyżowanie z Chrystusem powstaliśmy do nowego życia z Chrystusem. W tym nowym życiu to Chrystus jest Panem. W tym nowym życiu to Chrystus panuje nad nami. Poddajemy się Jemu, ponieważ wiemy, że On jest dobrym Panem. Poddajemy się Jemu, ponieważ wiemy, dokąd On nas zaprowadzi. A On zaprowadzi nas do Ojca. On jest kapitanem, On jest sternikiem naszego życia, więc Jemu poddajemy nasze życie, ponieważ wcześniej widzieliśmy, że zawiedliśmy. Kiedy sami sterowaliśmy naszym okrętem naszego życia, to prowadziło nas do Bożego gniewu, do powiecznego potępienia. Natomiast kiedy oddaliśmy Chrystusowi panowanie w naszym życiu, to On nas prowadzi do Ojca, do chwały w niebie. Wcześniej czytaliśmy werset, który jest pomocny w zrozumieniu tej idei. Mateusza 16 rozdział. Następnie Jezus zwrócił się do swoich uczniów. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Nowe życie to pójście za Chrystusem. Tak, nowe życie to pójście za Chrystusem, które wymaga wyrzeczenia się samego siebie, wzięcia swojego krzyża i naśladowania Go. To znaczy, że Jezus wytycza nam szlak naszego życia, naszego postępowania. Chrystus idzie przed nami, a my podążamy za Nim. Tam, gdzie On jest, tam mamy być i my. Czego pragnie Chrystus, my też mamy pragnąć. Więc na tym polega naśladowanie Chrystusa. Pójście za Nim. Dlatego apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian, w wersetach 8 do 11. Jeśli zaś umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim będziemy żyć. Mając świadomość, że wzbudzony z martwych Chrystus już nie umrze, śmierć już nad Nim nie ma władzy. Gdy bowiem umarł, dla grzechu raz na zawsze umarł, a gdy żyje, żyje dla Boga. Podobnie i wy, zaliczajcie siebie do umarłych dla grzechu, a jednocześnie do tych, którzy żyją dla Boga w Chrystusie Jezusie. W związku z tym punkt numer 3 i numer 4. Nowe życie to wolność od grzechu i nowe życie to służenie, polega na służeniu Bogu. To są, można powiedzieć, dwie strony tej samej monety. To są dwie rzeczywistości, które są w tym samym czasie obecne. Nie można służyć Bogu, nie umierając dla grzechu. Nie można umrzeć dla grzechu, nie służąc Bogu. W związku z tym jedno uzupełnia drugie. To są dwie strony tego samego medalu, tej samej monety. Więc nowe życie, do którego wzywa nas Bóg, jest życiem dla Boga w Chrystusie Jezusie. Bez Jezusa Chrystusa to nowe życie nie jest możliwe. Zauważ, że Bóg wzywa cię do życia dla Niego. Tak? W Chrystusie Jezusie. A jednocześnie jest napisane, podobnie i wy, zaliczajcie siebie do umarłych dla grzechu, a jednocześnie do tych, którzy żyją dla Boga w Chrystusie Jezusie. Do tego wzywa Bóg, abyśmy żyli w Jezusie Chrystusie, abyśmy żyli dla Boga w Jezusie Chrystusie, ponieważ to życie dla Boga bez Chrystusa jest niemożliwe. Wielu ludziom się wydaje, że tak można żyć, że można żyć dla Boga z pominięciem Chrystusa. I bardzo często też myślą, że można żyć dla Boga, że można służyć Bogu, nie umierając dla grzechu. I są ludźmi religijnymi, którzy co niedziela na przykład są, albo nawet i w tygodniu są bardzo religijni. Ale to nie przeszkadza im w ogóle na przykład, żeby grzeszyć, żeby zdradzać żonę albo męża, żeby się upijać, albo żeby robić jakieś inne złe rzeczy. I ludzie tego nie widzą, że to jest sprzeczność i uważają, że ponieważ są religijni, to Bóg ich kocha, Bóg ich przyjmuje i przebacza im wszystkie grzechy. Nie. Nowe życie w Chrystusie Jezusie wymaga zarówno śmierci dla grzechu, czy też bycia wolnym od grzechu, jak i służenia Bogu przez Pana Jezusa Chrystusa. Więc Bóg wzywa nas do nowego życia. Bóg wzywa nas do nowego życia, którego treścią jest osoba i dzieło Jezusa Chrystusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie. I to nowe życie zaczyna się śmiercią z Chrystusem. To nowe życie jest życiem wolnym od zniewolenia przez grzech. To nowe życie jest życiem dla Boga w Chrystusie Jezusie. To nowe życie jest powiązane z osobistą wiarą, z zaufaniem Jezusowi Chrystusowi, które prowadzi do pójścia za Nim, za Jego nauką. Prowadzi do poddania się Jezusowi jako Panu i Zbawicielowi. Czy to jest Twoje życie? Czy umarłeś z Chrystusem przez zanurzenie w Jego śmierć, aby razem z Nim powstać do nowego życia? Czy jest to życie wolne od zniewolenia przez grzech? Czy jest to życie dla Boga w Chrystusie Jezusie? Czy nowe życie, o którym mówi nam tu apostoł Paweł, do którego wzywa nas Bóg, jest Twoim udziałem? Amen. Pomódlmy się.